Drogi, stało się i działo się i dużo rzeczy się wydarzyło i bardzo szybko.
No tak, spodziewaliśmy się chyba troszeczkę.
Tak, ale nie spodziewaliśmy się tego, że wszystko wydarzy się praktycznie. Większość rzeczy, które się wydarzyły ostatniej nocy, wydarzy się od godziny 5 do godziny 7. Wszystko zeszło tak lawinowo. Poza wymianą Chrisa Paula do Phoenix Suns, która poszła wczoraj, i jeszcze wymianą Bruce'a Browna za Janana Musa, która poszła wczoraj po południu. Ale te wymiany nie są jeszcze oficjalne. Nie widzę ich jeszcze na stronie NBA oficjalnej, więc nie wiem, jak mam myśleć o tym. Prawdopodobnie znajdą się w zestawieniach zaraz. Na razie ich nie widzę. Dobrze, mój drogi, od czego zaczynamy?
Po kolei?
Znaczy, jak chcesz.
No proszę.
Dobrze, wiesz co? To ja myślę, że najważniejszą informacją tej nocy jest to, że James Harden is gone z Houston. Że odchodzi. Wczorajsze doniesienia Houston Chronicle wieczorne zostały potwierdzone przez Adriana Wojnarowskiego, że James Harden chce transferu konkretnie do Brooklyn Nets.
A czy nie możemy powiedzieć, pójść krok dalej i powiedzieć, że Houston is gone?
To już powiedzieliśmy chyba, nie? Czy nie?
Nie, na razie Harden is gone, ale jak chcę powiedzieć dalej, że Houston is gone, tak wiesz, no że
aha,
projekt,
tak,
czy
tak.
Projekt się jakby zakończył.
No tak, ale to już, no dobrze.
No nie, ale wiesz, no wydawało się, że może tam, wiesz, Silas, że jeszcze raz pociągną, spróbują, ulepszą, usprawnią, wiesz, wykorzystają wszystkie możliwe opcje, ale dzisiaj wiemy, że to się już nie wydarzy. To jest, poszli, że tak powiem, w wersję rozwiązania, transformacji, zakończenia tego projektu.
LeBron James i Anthony Davis zniszczyli projekt Daryla Morey'a, jak napisałem od razu po tej serii. Zniszczyli projekt Daryla Morey'a, projekt mikrobolu. I to, myślę, że to z takiego punktu widzenia większego niż to wszystko, co się dzieje, jest istotniejsze bardziej niż sam James Harden. Może być, zobaczymy, ale to może być bardziej istotniejsze niż sam James Harden, który jest dla mnie ciekawszy niż Houston Rockets.
Że ten taki mikrobol, ten projekt upadł i że jeżeli ktoś w przyszłości będzie chciał to robić, to będzie takie, a pamiętacie, co było w Houston?
Tak.
Nie udało, to
tak.
Nie róbmy, idźmy tą drogą.
Tak, bo mieliśmy jeszcze drugą szansę, przez moment mieliśmy tę szansę, gdy Gordon Hayward wrócił do serii z Miami. I tam
i
był mikrobol, tam był mikrobol Bostonu, który miał problemy z Bamem Adebayo.
Dość górą.
Tam można się jeszcze dalej w to wgryźć. Nie chcę przesądzać, czy ten projekt Bostonu to jest coś, co nie da rady, bo to jest inaczej działający mikrobol niż Houston. Więc jeszcze zobaczymy. No ale też to byli kompletnie niezmaczowani z Bamem Adebayo, który potem nie potrafił się zmeczować z Lakersami, więc szczerze jesteśmy, że odsunęliśmy się, odsunęliśmy się trochę, wiesz, mam wrażenie, że po prostu, wiesz, gdyby to zadziałało, gdyby na przykład doprowadzili nawet do 7 meczów Rockets z wracającym Russellem Westbrookiem, wiesz, po kontuzji, a nie zostaje tak strasznie no nie wiem, no muszę używać przekleństw i użyję, bo nie mam innego słowa, zostali rozjebani, rozpierdoleni, przepraszam. Tu pokazuję palcem w drugą stronę mikrofonu. Zostali tak strasznie zjedzeni po prostu, gdyby nie to, gdyby to było jakieś 7 meczów i to wtedy moglibyśmy mówić o tym, że nie wiem, Robert Covington dostał w głowę, Russell Westbrook wracał, wiesz, kontuzjowany i tyle, no ale do czegoś takiego nie doszło, więc myślę, że wiesz, to będzie jeszcze wracać do nas na pewno, bo jest to jakaś interesująca strona, tylko to zostało teraz zahamowane, mam wrażenie, zostanie zahamowane na jakiś rok, dwa, spowolnione. No. Gdyby Houston na przykład wygrali z Lakers, gdyby Boston small ballem, gdyby nawet Houston nie wygrali z Lakers, ale na przykład nawet nie, tych 7 meczów nie było, nie wiem, 6-5, ale potem Boston na przykład pokonał Miami, a tu ta historia się nie wydarzyła, nie wydarzyły się te historie, nie wydarzył się triumf mikropolów w ostatnich playoffach. Więc myślę, że te starania tutaj zostaną troszeczkę zwolnione o to, że ta droga może nie jest tak atrakcyjna jak znalezienie jakiegoś nadal, wiesz, seven footera, który umie kozłować i bronić.
Czy to wszystko nie sprowadza się do tego, że była Anthony Davis po jednej stronie i w pewnym momencie Bam Adebayo i to...
No tak, tylko że Bam Adebayo to nie jest ktoś, kto potem górował w finałach NBA.
Właśnie, no więc...
On sam był za niski, wiesz, do gry przeciwko wysokiemu ustawieniu Lakersów, które wcale nie było big ballem, tylko było tall ballem, tak to można określić. Na końcu, wiesz, chodzi o to, że gdzieś ten wzrost musi być, że te centymetry są potrzebne.
No to może wystarczy powiedzieć, że Anthony Davis zatrzymał rozwój mikrobolu.
Tak, ale ja myślę, że gdyby Anthony Davis grał przeciwko Houston bez LeBrona Jamesa, to by nie wygrał. Więc też nie można by było tego tak powiedzieć. Ale coś w tym jest, jest w tym coś, że na pewno Anthony Davis pomógł. Bam Adebayo też.
No okej.
Okay. Harden jest out. To jest historia.
Chce być out, ale czy będzie out?
Z niewolnika nie ma pracownika.
Pracownika.
Ale to widać teraz, patrz jak to widać po kilku dniach. Na początku była ta informacja, że Russell Westbrook chce odejść. I tam, wiesz, częściowo ją wzięliśmy jako, no, ja nawet tu mówiłem, że Russell Westbrook, jak jest pewnie, wiesz, obrażony, że to nie jest styl gry Houston, taki styl motywacji w szatni, że on tego nie czuł, no ale potem, wiesz, że następnego dnia, czy kilka godzin później okazuje się, że Harden ma urodziny, Westbrook składa mu życzenia, potem jest jeszcze jakaś ich druga wymiana gdzieś tam na Instagramie, informacje, wygląda, że wszystko jest okej między nimi, a dziś to wygląda po prostu, że obaj się dogadali, że odchodzą z Houston. Ty idziesz w jedną stronę, ja w drugą.
To Westbrook miał urodziny, nie?
Mhm.
Dobrze, ale powiedz mi w takim razie, czy uważasz, że w związku z tym Westbrook zostanie w Houston?
No nie, on chce odejść. Oni się dogadali z Hardenem razem we dwójkę, że chcą odejść z Houston. Więc dlaczego miałby zostać?
No bo być może samo odejście Hardena, wtedy zostawiasz Westbrooka, który będzie wreszcie miał tą swoją rolę takiego generała kotującego. No wiesz, odejście Hardena oczyszcza trochę przed polem, no zostawia mu tą drużynę. Dlaczego miałby chcieć odejść z Houston? Do jakiego zespołu pójdzie, który będzie lepszy? Biorąc pod uwagę to, co mogą dostać z Brooklynu i to nadal może być zespół, który będzie konkurował z Westbrookiem o playoffy.
Mhm. To jest ciekawe, wiesz, bo mamy doniesienia o tym, że są jakieś rozmowy między Nets i Houston, ale one nie są konkretne, więc nie wiem, są różne doniesienia, były doniesienia jeszcze dzień temu, że nie ma takich rozmów, ale no, konkretów nie ma. No. Harden chce trafić do Brooklynu i rozumiem, że po stronie Brooklynu jest teraz jest przedstawienie takiej paczki, która by miała usatysfakcjonować Rockets. No ale no, nie wiem, czy Brooklyn na pewno ma taką paczkę?
No bo ja właśnie nie bardzo wiem, czy ty tego Dinwiddiego możesz dołożyć, czy nie.
Tak, możesz.
Mogę?
A dlaczego? Nie jest wolnym agentem.
A Toriana Prince'a też możesz dołożyć?
Też nie jest wolnym agentem, no.
No to dlaczego nie chcieć tych czterech graczy? Plus jakieś piki. Tylko wiesz co, mnie to tak trochę zastanawia, że jeszcze nie tak dawno Brooklyn Nets, że tak powiem,
tak, z Bostonem, nie? Ten deal, to jest niesamowite.
Tak, to jest Big Free i potem to się nie udało i było 4 lata smuty. Tak.
A teraz zaraz tak, Brooklyn będzie
idziemy
miał...
Idziemy dokładnie tą samą drogą.
I zaraz Brooklyn będzie miał trzech najlepszych graczy między Brooklynem a Bostonem.
Dobrze.
Sorry, ale Jason Tatum. To nie jest jeszcze poziom.
Sobie, tak. że jak to się nie powiedzie, to znowu będą 4 lata smuty. Bo pewnie się wydrenują ze wszystkich pików, które mają. Wydrenują się ze wszystkich młodych graczy, których mają.
Mm-hmm.
No to będziemy, wrócimy do Johnsona, Garneta i Paula Pierce'a w post-prime'ie.
No ale może po drodze, jak tamci zdobędą tytuł.
No ja, to jest ta jedna różnica, w którą wierzysz, że stają się automatycznym kontenderem, czy automatycznym faworytem do mistrzostwa wręcz. Chociaż pewnie o samej grze tego Brooklynu będziemy jeszcze mieli okazję wielokrotnie rozmawiać, żeby powiedzieć, jak to kompletnie znowu się jest niedopasowane, jak to się kompletnie nie, Kyrie Irving i James Harden kompletnie nie pasują do siebie. W sensie ich jakby gra na piłce uniemożliwia funkcjonowanie ich, wiesz...
Funkcjonowanie jeden, zespołowi.
Tak, w sensie jeden z nich jest zupełnie zbędny w tym systemie. Być może będą, wiesz, że oni, że to są wielkie gwiazdy, że oni będą potrafili pogodzić swoje ego, że będzie ten, za pół roku będziemy słyszeli, że jeden albo drugi jest niezadowolony ze swojej roli, to się wszystko znowu rozwali i Brooklyn znowu będzie taki jak Nowy Jork.
No. Mówisz o Brooklynie w wersji z Kyriem i z Durantem, bez Hardena, tak?
Nie, mówię, że jak oni będą w trójkę, że to się wie, że tu się dojdzie do jakichś bardzo szybko jakichś sporów, dyskusji, no. Pytanie, czy wiesz, czy Durant będzie trzymał bardziej z Hardenem, biorąc pod uwagę przeszłość, czy jednak jest bliżej z tym? No wiesz, jak jest trzech, to zawsze dwóch jest bliżej siebie, no.
Ja jestem podekscytowany wizją tego, że trzech takich wyrzutków, outcastów trochę, jeśli chodzi o NBA, jeśli chodzi o może takie, nie chcę przesadzać, bo przecież są 15-letnie dzieciaki, które się jarają nimi, ale patrząc, nie wiem, na to, skąd my mówimy, na taką naszą społeczność, to jak my widzimy NBA, to myślę, że każdy z tej trójki nie ma najlepszej prasy.
Nie ma, to prawda.
Ja jestem podekscytowany tą wizją, wiesz, takich trzech outcastów razem ze sobą, przeciwko światu, przeciwko wam, wam pokażemy. Teraz, no, nie wiem, nie, czuję to, tylko że wiesz co, no, Boże, no, to są takie sprawy negocjacyjne, bo jest takie może najważniejsze symboliczne info, które mówi o tym, że Harden is gone, jest takie, Adrian Wojnarowski pisze, że Houston Rockets zaoferowali, rozumiem, że to teraz zaoferowali na dniach mu przedłużenie kontraktu o 2 lata za $103 miliony. $103 miliony za 2 lata.
To jest chore.
Do tych trzech sezonów, które ma teraz, chcieli mu dodać jeszcze 2 sezony, tak? Powiedzieli, że chcemy cię zatrzymać i zrobili wszystko, co mogą, co mogli. To już jest chyba czas przeszły. Harden mimo tego chce odejść. Jak to któryś z koszykarzy zauważył NBA, chyba CJ McCollum na Twitterze, że on naprawdę bardzo chce odejść, skoro on rezygnuje z 50 baniek za sezon.
To prawda.
Tylko, że widzisz, ogranicza to. Wiesz, to będzie taki pokaz siły Boże. 10 lat minęło, od kiedy LeBron James był, tak? I podejmował swoją decyzję. Patrz, jesteśmy 10 lat później i Harden mówi, że chce do tego konkretnej...
Ale to nie jest to samo, no.
Tak, to nie jest to samo, tylko że taka, wiesz, to konsekwencja tego, że dzisiaj Harden chce do...
To bardziej,
chce
to
transferu.
Wiesz co, Macieju, to bardziej przypomina...
A ja nie mówię o tym, że przypomina, tylko że to, wiesz, jest konsekwencja takiego procesu, który się zaczął, że dzisiaj w 2020 roku, wiesz, nie krzyczymy na Hardena, mam wrażenie, tylko jesteśmy podekscytowani.
Wiem, no ale to bardziej to przypomina mi Carmela Antoniego, jak przechodził z Denver do Nowego Jorku.
Dlaczego? Tam on chciał dwa kluby brał pod uwagę.
No, ale ostatecznie powiedział, że chce iść do Nowego Jorku, no i Nowy Jork, wiesz... Zrobił tą paczkę za niego.
A to w końcu był rumor, że Nets też brał pod uwagę? To
Nets,
był taki...
Nets, ale on chyba odrzucił potem to Nets.
Ale to był rumor, że o Nets też myślał?
Nie, Nets tam było dosyć, powiedziałbym, mocno zaawansowane, bo nie wiem, czy pamiętasz, że potem...
A to miałeś dwie drużyny, a tu masz jedną drużynę, więc to też nie jest takie podobieństwo.
No nie, ale tutaj jest jeszcze Filadelfia, rozumiem, wchodzi w grę. Teoretycznie.
Ale nie widziałem, że James Harden... Nie ma doniesień, że James Harden chce iść do Filadelfii.
No ja tak czytałem, że Filadelfia albo...
Nie pisze Wojnarowski nic o tym dzisiaj rano. Pisze, że Brooklyn. I to samo napisał wczoraj Houston Chronicle. Widziałem tam, że coś w Filadelfii, ale no mówię. Dwa doniesienia główne, Houston Chronicle i Wojnarowski o tym, że to Brooklyn.
No dobrze, no to teraz wiesz, no Brooklynowi się pewnie spieszy, a Houston może podbijać stawkę, no.
Wiesz, pytanie... na końcu Harden wybiera sobie, wiesz, to nie jest tak, że Harden chce iść do Charlotte i Charlotte nie ma co oddać, tylko idzie do Brooklynu i Brooklyn ma co oddać. Teraz wiesz, jak do tego Brooklyn podchodzi, bo negocjuje to, czy Brooklyn negocjuje z procesu, z pozycji siły teraz, tak? Rozumiem? Skoro Harden chce iść tylko do jednego klubu?
Nie, raczej Houston może powiedzieć, no to, że on chce, to co to znaczy? No nic nie znaczy.
No to, że nie przyjedzie na obóz przygotowawczy.
No to niech nie przyjeżdża, no.
Nie chcesz mieć takiej sytuacji w klubie. No.
Nie.
Gadaliśmy to. Kiedyś zajmowaliśmy przeciwne strony tej dyskusji dla potrzeb samej rozmowy. Tak, że ja mówiłem, no, że jak nie przyjedzie, to kary i tyle. No nie wiem. Taka liga. Dobrze, mój drogi. Ja mam jeszcze jedną rzecz a propos...
No dobrze, ale to chcesz powiedzieć, że twoim zdaniem się ten transfer się wydarzy. To jest jakby coś nieuniknionego i to jest kwestia tylko znalezienia tej paczki, znalezienia pewnego kompromisu. No ktoś trochę odpuści, ktoś trochę da. No rozumiem, że w grę wchodzą piki, tylko też zobacz, że potem wracamy znowu do... Ja to tak... Te Big Free to są super teamy, one są super ekscytujące, tylko potem kto jest twoim siódmym graczem? Się okazuje, że jest jakiś dziadek 35-letni na minimum na jednej nodze i się... Mówię, znowu Brooklyn wchodzi w te same buty, z których szczęśliwie się wyplątał. Miał super drużynę, nawet nie w tym sezonie, tylko w zeszłym i to wszystko się rozpadło. No.
Nie, brzmisz trochę jak zazdrosny kibic New York Knicks teraz.
Nie, ale ja nie zazdroszczę tego. Ja nie zazdroszczę tego, co się wydarzy, bo raczej z perspektywy kibica drużyny Mrapu, to mnie to smuci. No. To jest znowu pójście, wiesz, na taki skrót, który wiesz, to jest postawienie wszystkiego na czarne. No. I patrzysz, co ta ruletka wyrzuci. Jak wyrzuci czerwone, no to wszystko przegrywasz. No. Ile oni są? Jakie oni mają to window, jakie jest? 2 lata? 3 lata?
Mm-hmm. James Harden mówi o 2 latach.
No to nie za dużo, no. Masz wiecznie kontuzjowanego Kyrie Irvinga, masz 32-letniego Duranta po Achillesie i masz gracza, który jest w post-prime'ie. No.
Mogę ci przypomnieć, że to był najlepszym graczem finałów konferencji wschodniej. Bam freaking Adebayo. Żaden no, All-NBA gracz, tylko Bam Adebayo. No. Pamiętasz, jak narzekaliśmy na to, znaczy ja narzekałem w pewnym momencie oglądania meczu po meczu od preseason cały czas, że Boże, jesteśmy w finale konferencji, czy w półfinale konferencji wschodniej jesteśmy, gdzie są te gwiazdy w tej konferencji? Że brakuje mi star power w serii Boston-Miami. A tutaj masz 3 w jednej drużynie, w konferencji wschodniej.
O podejrzanym zdrowiu, podejrzanej kondycji, podejrzanej, wiesz, no nie wiesz, jak to będzie wyglądało, no. To na papierze to są wspaniałe nazwiska. Ja nie twierdzę, no wszyscy ci trzej gracze będą Hall of Famerami. No to jest, to mało jest tak pewnych rzeczy jak to, ale czy to się ułoży, w sensie, czy oni fizycznie będą gotowi do gry na najwyższym poziomie? Jestem jakiś taki dziwnie sceptyczny, no.
Mhm. Okej.
Okay. I mówię, no tak jak nie podobało mi się sięgnięcie po Ewinga i Duranta przez drużynę Mrapu w zeszłym sezonie, nie jestem wielkim fanem obu tych ruchów, no to przejście Hardena, no, tym bardziej mnie jakoś tak, wiesz, to już nie będę w stanie kibicować tej drużynie. Skończyło się.
Ojejku. To może, to może tamte emocje jeszcze niezagojone takie są.
Musimy znaleźć inną drużynę Mrapu. No, o to mi chodzi.
Musimy, ale nie znaleźliśmy.
No właśnie. Może będzie to Houston.
Mój drogi, jeszcze jeden... Chciałem się wrócić, bo jakoś to połączyć. Nie wiem, jak to połączyć, bo... Jedna rzecz a propos Lakersów. Po zdobyciu mistrzostwa pisałem, pierwsza rzecz, którą miałem w głowie, to, że ten zespół może być lepszy jeszcze i on powinien stać się, o to mi chodziło, że on powinien stać się lepszy, że powinien się poprawić, bo Clippers będą lepsi w przyszłym sezonie. I ta jedna rzecz, której Lakersom cały czas do końca playoffów, ta jedna rzecz, której im brakowało, to była taka trzecia opcja ofensywna. Czyli jakieś takie trzecie koło zamachowe. Rozegram pick and roll, wykreuję komuś rzut, zrobię coś. I takiego gracza pozyskali w osobie Denisa Schroedera, przynajmniej w tych line-upach rezerwowych. No, czyli wtedy, gdy LeBron James będzie musiał usiąść na ławce. I jedna rzecz, która myślę, że Lakers zasługują na duży kredyt, bo zrobili jedną rzecz, której nie widziałem wcześniej, albo próbowałem sobie przypomnieć, kto jeszcze w ten sposób zrobił. Mianowicie oni pozyskali prawa Berda do 27-letniego gracza, który wchodzi w swój prime. i rzuca 19 punktów na mecz. Takie rzeczy się nie były udziałem drużyn, które zdobywały mistrzostwo lub były, lub miały status faworytów i chciały utrzymać ten poziom. To wielokrotnie dyskutowaliśmy, dobrze, ale jak wzmocnić zespół, który jest zakapowany i który zdobył już mistrzostwo, zostają jakieś minima, zostają jakieś mid-levele. Jedna rzecz, o której pomyślałem, żeby być może to było dlatego być może było to możliwe, nie chcę przesądzać, że to jest zespół, który ma układ dwóch gwiazd, a nie trzech gwiazd, czyli dwa maksymalne kontrakty. Że mieli jeszcze ten jeden dodatkowy, niemaksymalny kontrakt, jak kontrakt Danny'ego Greena, który im to umożliwił. Może to jest właśnie odpowiedź, dlaczego Lakers udało się to zrobić. W każdym razie to ja myślę, że Lakers zasługują tutaj w tym dealu na plus. Jestem trochę zdziwiony, że jest tyle. To chyba dlatego, że po prostu Lakers są nielubianą organizacją. Dużo jest jakichś takich wiesz, wątpiących opinii, jeśli chodzi o ten ruch. Moim zdaniem, in the big picture, jeśli będą w stanie za rok, inaczej, będą mieli możliwość, żeby dać Schroederowi kontrakt, jaki on tam będzie chciał. W zależności, jaki będzie miał sezon, to jest gość, który będzie miał za rok 28 lat, no to czapki z głów trochę, jeśli chodzi o taką dynamikę rozwoju organizacji, tego procesu, wiesz, budowania składu w momencie, w którym jesteś mistrzem, bo dodajesz 27-latka, który rzuca po 19 punktów na mecz.
Nie, ale nie róbmy z tego Schroedera.
Dobrej drużynie. Tak, nie, ale ja nie, absolutnie nie robię. On już miał dwa sezony na... Wiesz, on miał dwa sezony na 19 punktów w meczu, wiesz, to nie jest
gra, to jest gra 160?
47% z gry, w poprzednim sezonie bez dwóch zdań był. Czy nie? Top 70, 80 na pewno był.
No okej. Nadal nie jestem pewien, czy to jest ta trzecia opcja, która jest taka, wiesz,
no, przekonująca. To jest czwarta opcja tak naprawdę dla Lakers, pamiętajmy, bo LeBron James jest pierwszą i drugą.
No dobrze.
Gwiazdą, tak? On robi za dwie gwiazdy. To już, nie wiem, to jest informacja po ostatnich.
Nie masz Rondo,
To jest twój czwarty najlepszy gracz technicznie.
To ja nie wiem, czy ja nie wolę Pope'a i Rondo zamiast Schroedera.
Mhm.
Nie wiem, czy...
Ale wiesz co, wydaje mi się, że oddając Danny'ego Greena, on i KCP został. Swoją drogą KCP będzie mógł sobie wziąć wszystkie pieniądze świata od Lakers teraz, wyzębić, bo będą go musieli raczej Lakers zostawić teraz w tej sytuacji.
To ja nie zrozumiałem, czy taki była się informacja przed chwilą przeczytałem, natomiast tego, że on się wyoptował i że...
Wyoptował się. I że nie wróci? Nie widziałem, że nie wróci. Nie. Że się wyoptował. Agentem jego jest Rich Paul, więc tu tutaj będzie, wiesz.
To znaczy, resigning with the Lakers is a foregone conclusion.
A, że to, no, że podpisze nowy kontrakt z Lakers. No, że to już się wydarzyło, jeśli ktoś tak napisał. No tak, ale no, ten, dobrze, oddanie Danny'ego Greena to otwiera pieniądze dla KCP. Okej. Okay. Mój drogi.
No dobrze, no to nie wiem, no zobaczymy co bez Beverleya. Nadal muszą jeszcze coś zrobić, wydaje mi się. To nie jest chyba koniec.
To nie jest koniec Lakers. Zastanawiam się, czy napisałem ci SMS-a wczoraj. A propos, czemu to nie jest koniec Lakers. Czy ta wizja, którą ostatnio roztoczyłem, nieprzekonany do...
To jest ciekawe, ale
dwa podcasty ale ona, temu.
Ale ona by wymagała tego...
Ale poczekaj, powiem o co chodzi, przypomnę tylko, że Chris Paul idzie do Phoenix, do zespołu, który wygrał 8 ostatnich meczów. Jest na fali wznoszącej. Szatnia, która się dobrze czuje, pewnie czuje, nagle wiesz, Monty Williams jest naszym liderem, Devin Booker jest młody, jest liderem, DeAndre Ayton rośnie w siłę jako obrońca. Mamy fajną, młodą grupę i dodaję teraz tego Chrisa Paula. Jako lidera. I dalej mam taką idea jest taka, że Chris Paul, jak już jest Phoenix Suns, że no, konferencja zachodnia nie jest łatwa konferencją i taki ruch myślę, że też wcale nie cementuje Phoenix Suns jako na pewno drużyny, która będzie, nie wiem, w top 5, top 6, czy nawet w playoffach, top 8. Nie wiadomo, jak zdrowy będzie Chris Paul, jakie będą układy. I czy nie będziemy w marcu w sytuacji, w której, wiesz, Chris Paul, czy wszyscy, czy Phoenix wydarzy się, wiesz, no Phoenix nie pójdzie. I czy nie będziemy w sytuacji, w której Chris Paul będzie chciał na przykład odejść lub coś takiego, nie uda się przehandlować Chrisa Paula, no i potem nastąpi buyout i po buyoutie Chris Paul trafia do Lakers. Czy to wszystko nie jest taka duża gra?
Być może, ale to by wymagało jakichś ogromnych pieniędzy. Musiałby zrezygnować z ogromnych pieniędzy.
On ma jeszcze kontrakt ważny przez ten rok i kolejny.
Zeszły, no to półtora roku. No. No to jest jakieś tam 60 milionów, no nie zrezygnuje z tego. Nikt mu tych pieniędzy nie zapłaci. No.
Lakersi w nowym kontrakcie. 15 milionów dolarów za kolejny sezon. Mają jego prawa Berda. Ciach. Coś mogą mu oddać. Mogą mu nawet 20 baniek dać. Czy nie? Czy nie będą mieli jego praw Berda? Przepraszam. Jeśli zostanie ten, to nie będą mieli. No, więc nie. To będzie trudniejsze.
To chyba nie takie proste. Wydaje mi się, że jednak Chris Paul z LeBronem Jamesem nie zagrają jeszcze przynajmniej przez dwa sezony. Może 38-letni Chris Paul na minimum.
Nie doceniasz. Nie doceniasz siły Lakersów i LeBrona teraz w jednym miejscu. Light years ahead. Patrz, co się będzie działo teraz w Lakers.
Że ekonomia i wiesz, salary cap są jednak
nie są. Moim zdaniem nie są. Szczerze. Tak jak wiesz, to co teraz się dzieje, to co te, wiesz, znaczy no, są jakoś. No, zabawa dla amatorów trochę. Salary cap. W przypadku, w którym Lakers i LeBron są razem w jednym miejscu. Rich Paul. Ale okej, spoko. Oczywiście będą utrudnienia.
No wiesz, nie możesz płacić 300 milionów za zespół. No, nikt tego nie udźwignie.
Warriors płacili.
Nie, ale nie 300.
Mój drogi. Dobra. Co z... Mark Stein pisze. Nie chcę go cytować. Czy to pytanie do ciebie, czy ruchy Milwaukee Bucks z ostatnich godzin, Boże, to są, to jest 5 godzin ostatnich. Czy ruchy Milwaukee Bucks z ostatnich 5 godzin świadczą o tym, że Giannis podpisze Supermax?
Moim zdaniem wręcz przeciwnie. Mm-hmm.
Czyli, ale Giannis jest w tym, Giannis, w tym, co robi Milwaukee, Giannis jest w tym. On kontaktowany. Czyli nie, dobrze, okej, no pytam się, bo ja też przekonania.
Powiedz mi, czy można zdobyć mistrzostwo z 4 graczami na pozycjach numer, znaczy na które są drugą, trzecią opcją? Mhm. No bo tu się jakby nic nie zmieniło. Nie dołożono do tego składu że jakiegokolwiek gracza, który byłby takim jedynką.
A Chris Middleton? Którego fanem byłeś?
No, ja jestem fanem Chrisa Middletona, ale...
Więc co, nie stawiasz go w tym miejscu, do drugiej opcji już?
Nie, ale oni wszyscy są drugimi opcjami. Ja nadal nie wiem, kto tam będzie rzucał w ostatnich sekundach. Kto jest?
Że Giannis nie jest pierwszą opcją?
Nie jest, Giannis nie jest pierwszą opcją. Mhm. Middleton nie jest pierwszą opcją. Drew Holiday na pewno nie jest pierwszą opcją.
Czy chcesz powiedzieć, że Giannis jest roleplayerem?
Nie, Giannis jest... Boję się mu oddać piłkę w końcowych sekundach spotkania.
No nie jest graczem, który weźmie piłkę i zacznie kozłować 10 metrów przed koszem. Musisz go wyprowadzić na pozycję i z tym Budenholzer miał duże problemy w playoffach. Piotrek się też pisze, że Bucks wymienili roleplayerów na lepszych roleplayerów. Jestem sceptycznie nastawiony. Giannis wciąż nie będzie grał z koszykarzem formatu All-NBA.
Tak, no właśnie nie ma tego gracza.
A jak mogli? Jaka była możliwość sprowadzenia takiego gracza? No? Gdzie była ta możliwość? Bo nie wiem, czy mieliśmy taką możliwość. Czy Milwaukee, gdzie miało Milwaukee możliwość realną sprowadzenia? Dyskutowane, plotkowane. Chris Paul nie jest pierwszą opcją. Schroeder też nie jest. No.
Paul George może.
Ale nie było opcji Paula George'a. George'a Milwaukee nie było, ale wiesz, gdzie było? Gdzie było? Gdzie było? No ale coś słyszeliśmy. Co mogło innego? Innego Milwaukee zrobić? Takie trochę jest, wiesz?
To Maciek, to ja przeżyłem. Ja zrobię taki przegląd wojsk, jakby kto jest graczem All-NBA.
Może zaczekasz na Hardena? Ale Harden i Giannis nie mają dobrych kontaktów. Ja to przemyślałem później. Przecież Harden miał te cytaty w stosunku do Giannisa, zarzucając mu brak umiejętności w styczniu, więc... A ile serio, na ile nie, ale coś takiego powiedział, więc na kogo mieli czekać z tym? jakąś gwiazdę, no, tak?
Ale co uważasz, że się jakoś super, że to jest jakieś takie wzmocnienie, które znowu mówimy, o, Milwaukee jest na pewno kontenderem?
Mają piątkę teraz, chyba można powiedzieć, że poprawili pierwszą piątkę, to można powiedzieć, nie? Czy nie?
No, poprawili pierwszą piątkę, wydrenowali się trochę z tej takiej głębi, którą mieli, bo stracili Di Vincenzo, może nie grał wiele.
A to, że oni oddali aż trzy pierwszorundowe piki do Nowego Orlanu, czy to nie świadczy, że Giannis podpisze Supermax? No, albo czy zrobiliby to, czy zrobiliby to bez tego?
No? Ale to co, oni oddają swoje trzy? Czy oni coś tam mieli jeszcze przychomikowany czyjś pik?
Milwaukee ten pik mieli.
Nie
znam szczegółów pików, szczerze.
No właśnie, bo to się dopiero, że tak powiem, ujawni. Jak
no tak, ale mieli tylko jeden swój. Trzy pierwszorundowe oddają, jeden mieli tylko pik inny, więc dwa pierwszorundowe muszą swoje oddawać.
No właśnie, bo nie mogą oddać.
Wiesz, czy przypadkiem nie są tutaj posłowie z Giannisem, bo Giannis na pewno brał udział w tych ruchach, w sensie musiał je aprobować.
Ale to trochę tak jest, jakby on trochę nie rozumiał tego, że nadal nie jest lepszy niż LeBron i Anthony Davisem.
No to jest, myślę, że główny upside Bucks jest taki, że sam Giannis będzie lepszy. Poprawi się jako gracz kozujący i zdobywa punkty na końcu meczu. Pamiętasz, kiedy Shaq zdobył pierwsze mistrzostwo? Ile miał lat?
No, już starym dziadem.
No, ile lat ma Giannis?
No, mniej jeszcze.
To też taki koszykarz, któremu musisz dograć piłkę w pewnym miejscu boiska.
Ale nadal nie ma Kobiego koło siebie.
To dobrze.
Szkoda.
Czytam tą książkę. Boże, jak się dobrze czyta. Jak się dobrze czyta o Kobim krytycznie wreszcie. Boże, jak czekałem. Czekałem strasznie. Ile czekałem, kiedy on zginął? 10 miesięcy. Ale w ogóle rewelacyjna książka. Jeśli SQN tego nie wyda, to naprawdę jest żartem wtedy.
Ale to ta książka powstała jak po śmierci już?
Nie, ona powstała przed śmiercią Kobiego. No. I autor powiedział w wywiadzie, że gdyby powstała po śmierci, to pewne rzeczy by się nie znalazły. Pewnie, bo powstała po śmierci.
A no właśnie.
No jest dobra.
Więc widzisz, no dzięki śmierci to, co mówiliśmy, on zyskał pewną nieśmiertelność. No. Mhm. Nie, on nigdy nie popełniał błędów.
Straszna jest. Ciekawe, ile osób wie w ogóle, jak wyglądał początek Kobiego w NBA i high school i to. Znaczy jest jeszcze biografia Kobiego. Ja nie czytałem tej biografii Kobiego w końcu, bo ja zacząłem ją czytać, Rolanda Lazenbiego, wydana przez SQN. Zacząłem ją czytać, ale Kobi teraz umarł, stwierdziłem, że nie, dobrze, muszę poczekać trochę. Się od razu rzuciłem na krytykę. Dobrze, mój drogi. Przepraszam, kto jest lepszym graczem? Drew Holiday czy Eric Bledsoe? Kto jest lepszym graczem? Drew Holiday czy George Hill? Kto jest lepszym graczem? Bogdanowicz czy Dante DiVincenzo? Chyba jasne są odpowiedzi, kto jest lepszym graczem.
Nie, no, odpowiedzi są. Odpowiedzi są oczywiste. Jest to wzmocnienie, ale czy to jest wzmocnienie na miarę podpisania Supermaxa i nieodpadnięcia z Bostonem w przyszłym sezonie, czy Miami, czy jest upgrade nad Miami, pokonają Miami, czy nie?
Ja myślę, że naprawdę to wraca na końcu do Giannisa, który zawiódł w playoffach, pamiętajmy o tym.
No miał kontuzję, nie grał przecież w tych ostatnich meczach.
W ostatnim meczu nie zagrał. Zawodził wcześniej, no przepraszam cię, no już nie tłumacz kontuzją nagle, ta kontuzja, ja zgubiłem ten, w ogóle przepraszam, kontuzję miał na końcu, dopiero niż przegrywali 3-0, mój drogi, 3-0 przegrywali, jak on grał.
No ale czy się nie podkręcił, no tak, no 3-0 jak grał.
No, 2-0 jak grał zdrowy, nie grał dobrze, kontuzja tam nie ma nic, to nie tłumaczy porażki. Lub w słabej dyspozycji Giannisa.
No, może żeby się nie okazało, że on jest takim Hardenem, no, że graczem, który w playoffach...
Ale wierzymy w niego bardziej, w jego głowę obaj przecież z Hardenem. Nie mów takich rzeczy. No to nie mów takich rzeczy ludziom. No nie, powiedz, że wierzymy w jego głowę, czy nie? Czy nie wierzymy? Ja trochę mam...
Na razie jest 2-0 na niewierzenie, więc tak...
Ty nie wierzysz w jego głowę?
Zaczynam się osłabiać w jego głowę.
Dlaczego?
Przegrał już dwa razy.
Ale to... Dobrze, a o okay, jaki to ma związek z wiarą w głowę? Nie rozumiem teraz, zakręciłeś mnie.
No,
że przegrał, to są wyniki. Mówimy o czymś innym. Dobrze, przejdźmy dalej, bo się tu nie dogadamy kompletnie, widzę.
Nie,
o co ci chodzi?
Głowa,
to tym bardziej go zmotywuje, dwie porażki go tym bardziej zmotywują.
Na razie dwa razy zabił.
Kobe Bryant, Michael Jordan, LeBron James. Mam ci wymieniać wszystkich najlepszych, którzy przegrywali.
No dobrze, no. Dlatego czekam na moment, kiedy
pytanie jest to wiarę. Pytanie dotyczy wiary. Czy wierzysz to w tym punkcie? Czy wierzyłeś Michaela Jordana,
kiedy dwa razy przegrał? Dzisiaj nie wiem, czy w to
wierzę. Nie wierzysz już, dobrze.
Dzisiaj nie wiem, czy w to wierzę.
Nie wierzysz w to.
Nie, no
pamiętasz, jak mówiłem ci, że nie potrafisz stanąć dwoma nogami w jednym miejscu?
Pamiętasz,
jak ci mówiłem, że nie potrafisz wbić flagi i powiedzieć, że to jest właśnie to, co robisz? Nie wiem, czy wierzę. Proszę.
No nie wiem, czy wierzę.
Okej, dobrze.
No, to nie znaczy, że nie wierzę, ale nie wiem, czy wierzę. To jest pewna różnica.
Brzmi jak polski katolik trochę.
Przeciętny. Nie praktykują, ale nie praktykują. Przecież
no mówię, no, nie wiem, czy wierzę. Dobrze.
Nie powiedziałem, że nie wierzę, ale nie powiedziałem,
dobrze,
że...
Dobrze, tłumacz się. Nie wierzysz w Janisa. Nie wierzysz w głowę Janisa. No nie wierzysz w głowę Janisa. Nie potrafisz powiedzieć, że wierzysz w głowę Janisa.
Że ostatnie dwa lata dały mi powód do tego, że zacząłem wątpić, czy to jest ta głowa. No.
Dlaczego? Bo przegrał?
Tak.
Aha, bo przegrał. Tak... No to mówię ci, Michael też przegrał.
Schował się. No nie miał dobrej ani jednej serii, ani drugiej
ale schował
serii.
Schował się, no mówimy o motywacji, bo ludzie wywracają oczami na ulicach miasta. Teraz.
A wziął na ręce, na barki.
Klisze lecisz, łejej.
No co łejej? No ale Maciek, no, czy... dyskutujemy z faktami, czy o czym rozmawiamy teraz? O faktach, czy o czym? No fakty
dobrze,
są takie,
masz rację. Jest sens, żeby nie wierzyć w głowę. Jańca.
Nie, to ja nie rozumiem, co mówię.
Nie, ja po prostu inaczej myślę niż ty.
Ja nie jestem go tak pewien, jak byłem go dwa lata temu.
Mhm. Gdy jeszcze nic nie zrobił. I też przegrywał. Nie przeszedł jeszcze pierwszej rundy. I wtedy miałeś więcej wiary niż teraz, gdy drugiej przegrał.
W kogo?
W Janisa. Dwa lata temu miałeś więcej wiary w głowie Janisa. A niesamowita jest dyskusja o głowie Janisa. Ja się zastanawiam nad głową Janisa, nad jego motywacją, dlatego że... Bo ma narzeczoną.
Życie uchodźcy.
Bo ma narzeczoną.
Dziecko ma już przecież.
No, boję się. O to, czy go tam, wiesz, nie rozleniwi trochę. No, tej ambicji nie poskromi. Wiesz? No,
nie
zobaczymy. Mój drogi, cieszę się, że Bogdan Bogdanowicz będzie grał w dużym telewizorze. Bo, Boże, no, lubię go strasznie oglądać, tylko że Sacramento jest... Tak ogólnie ohydne, więc cieszę się, że on będzie teraz do oglądania, bo jest znakomitym graczem do oglądania, dla mnie przynajmniej, więc tym się jaram. No i Eric Bledsoe nie będzie grał. To też pomoże chyba wartościom estetycznym w prime time.
Eric Bledsoe na jedynce, czy to jest początek peregrinacji Erika Bledsoe w tym off-seasonie?
Przyszłego gracza Lakers, Erika Bledsoe? Z Clutch Sports?
Widzę, że wszyscy będą grali w tym. Wszyscy będą grali w Lakers.
Tak. Wszyscy będą dokoptowywani do Lakers. Tak zawsze było. Teraz jest jeszcze LeBron. Dobrze. Poczekaj. Jeszcze rzecz jedna. Drew Holiday idzie do Milwaukee. To oznacza, że rozumiem, że Brooklyn Nets nie chcieli Drew Holidaya na końcu. Nie starali się lub coś mieli za niego? Czekają na Hardena, rozumiem, z tym, co mają. Denver, które było wokół Drew Holidaya, chociaż ja nigdy do końca w to nie wierzyłem, też
nie
chcieli dać Michaela Portera Juniora, tak można powiedzieć. Może oni czekają z tym na Waszyngton, na to, co zrobi.
Tak, tu jest pewnie deal, jeśli jest jakiś deal, to tutaj jest deal.
Mhm. Nowy Orlean, Ball, Bledsoe, Ingram, Williamson, oni potrzebują centra. Oni nie zyskali centra. Ciekawe, czy Nowy Orlean chciał w tej wymianie Brooka Lopeza. Myślę, że chciał i się pytał o Brooka Lopeza w tej wymianie. I potrzebują takiego gracza.
Chociaż Robina. No. Robin się wyoptował, tak?
Tak.
No dobrze.
No dobrze.
Phoenix.
To tak przygadaliśmy trochę, nie?
Trochę rozmawialiśmy. Wydaje mi się, że bardzo dużo oddało Phoenix.
Bo wiesz, no, jakby rok temu Paul, wiesz, spójrz, że Paul jest teraz, gdzie był rok temu. To nie jest tak, że ten rok ostatni to jest kariera Paula. Trzeba patrzeć, mam wrażenie, na, wiesz, na 2-3 lata poprzednie razem zsumować i popatrzeć, co tam się działo, patrzeć na wiek i w ten sposób oceniać to, a nie, że wiesz, że miał dobry sezon. I to zdrowie, to...
Prawo serii pokaże, że będzie, wiesz, jak będzie miał kontuzję kończącą sezon, to wtedy się zrobi taka czkawka, no. Nie żeby jakoś Ricky Rubio był przesadnie zdrowy, bo też ostatnie kilka sezonów miał takie, bym powiedział, nie wiem, po 60%, 80% meczów rozgrywał.
No, tak, on już jest fizycznie za górką.
Fizycznie też jest, wydaje się, że już jest trochę zajechany. Jednak te lata gry w Hiszpanii jednak też zrobiły swoje.
Ubre to ktoś, kogo na pewno będą ludzie próbowali pozyskać w trakcie sezonu. On poszedł do Oklahomy. I ja też, wiesz co, chyba tak się zastanawiałem, dlaczego Milwaukee nie dało tego piku 24 za Dennisa Schroedera. Teraz to oczywiście, wiesz, widać czemu, ale może, wiesz, taka dyskusja była. Mówiłeś wczoraj właśnie, że Danny Green to jest taka postać, którą gdzieś tam będzie można wyjąć coś w trakcie przyszłego sezonu. I tak. Może... Milwaukee nie miało takiego gracza, o którym sam Presti mógłby pomyśleć, że sprowadzę go razem z pikiem i będę potem handlował tym graczem i coś za niego wyjmę.
No jak to? No tak, no.
Może Dante DiVincenzo nie jest tym przypadkiem.
Nie chciał Ersana Iliasowy.
No tak, ale wiesz, bierzesz Danny'ego Greena i Danny Green ma jednak, wiesz, za Danny'em Green bardziej historia dokonań stoi niż ten. Jedna rzecz o Danny'em Greenie, wiesz co, bo Danny Green nie ma najlepszej konstrukcji psychicznej, myślę, żeby grać w zespole z LeBronem Jamesem. I to troszeczkę też, troszeczkę też go, myślę, kosztowało, że został tak odsunięty, wiesz. Pamiętam te sytuacje, w których Greg Popovich się wyżywał na Danny'em Greenie, zepsuł go. Ściągał go, pamiętasz, po dwóch akcjach pierwszej połowy na przykład, potrafił go tyrać, nie? I w tych finałach później, jak był w tym dołku, to no widać było, że to brakuje mu pewności, nie umie jakoś, wiesz, no nie ma twardej głowy takiej, może
nie ma,
dlatego nie został pożegnany, no też, no, gdzieś może tej wiary zabrakło, że wiesz, że się przypadkiem nie zakopie dalej w głowie swojej, no ale wiesz, sam Presti, wiesz, będzie liczył na to, że będzie jakiś wyścig w marcu o jakichś roleplayerów takich, wiesz, którzy mają doświadczenie mistrzowskie pomiędzy drużynami, a na stówę będzie i on wyciągnie na przykład dwa drugorundowe piki za Danny'ego Greena, no pierwszy rundowy to będzie za dużo, ale na przykład ktoś potrzebuje, wiesz, obrońcy na playoffy i w miarę obrońcy i nie wiem, Juta tak, czy ktoś.
Może tak być. No. Więc... Może tak być. To samo może zrobić Zubre.
No, podobnie Zubre. Ubre nie ma takiego statusu, ale w ten sposób tak. Za Ubre pierwszorundowy pik może nawet dostać, myślę, w trakcie sezonu. To spokojnie powinien, wiesz, szukać. W zależności, wiesz, Ubre no, będzie pytanie, schodzącym to, kontraktem.
Nie będzie,
więc też...
nie będzie chciał zrobić z niego takiego, wiesz, gracza tego młodego nukleusu. No. Shai Gilgeous, Alexander, Kelly Ubre. To już wygląda, wiesz, ekscytująco. No.
Boże, ja myślę, że sam Presti, tak, i sam Presti tutaj, gdy myśli o tym, to ciekawe, ile razy wywraca oczami i myśli o Knicks na przykład. Boże, jak ja bym chciał zatankować w tym sezonie po Cade'a Cunninghama albo Jaylena Greena, no ale no się nie da, bo wschód jest wschodem. No. I Charlotte jest. Tyle, bo to tak, no umówmy się, to jest pierwszy moment, od kiedy ta organizacja pojawiła się w Oklahomie. To jest historyczny moment tak naprawdę. To jest pierwszy moment, w którym Oklahoma City Thunder nie mają żadnej gwiazdy. Zawsze mieli. Teraz już nie mają żadnej. I patrzymy na te piki, które są dla Oklahoma. No mówię o All-Star gracza. No,
All-Star, nie
mają gwiazdy. No. Wiesz, Kevina Duranta, Westbrooka, Paula, Hardena. I wiesz, patrzymy na te piki. Pików jest mnóstwo, no, ale to są piki w małym markecie. To raz. I Oklahoma dopiero co przeszła 13 lat procesu używania pików i budowania z tego, który nie przyniósł tytułu. To dwa. A trzecia rzecz, która chyba najbardziej mi się wczoraj wieczorem podobała, to że powoli można czytać przez te ruchy sama Prestiego i patrząc na to, jak zastrzeżone są kontrakty, jak zastrzeżone są wybory w drafcie, to można próbować czytać historię organizacji. I mamy ten pick Phoenix Suns, który idzie do Oklahomy, który jest zastrzeżony, aż w 2025 roku nie jest zastrzeżony. I tak. Jak spojrzałem na to, to pomyślałem, jeżeli Sam Presti jest tak, jest faktycznie goatem, jak to w komentarzach na szóstym graczu widzę zostaje, jeśli on jest faktycznie goatem, to czy można patrzeć na historię organizacji Phoenix Suns, przyszłość Phoenix Suns wróżyć przez to, jak zastrzeżone są piki? Czy na przykład nie będzie sytuacji, w której za 5 lat ten pik Phoenix Suns nie będzie przypadkiem w top 5?
Draftu. Może tak być. Może
te
tak być.
Piki Houston Rockets 2024-2026, tam są 2 czy 3 w końcu, one wyglądają na fantastyczne zaraz. No to no idzie w tą stronę, że one będą kapitalne. Będziemy się tam, wiesz, zdealujemy Hardena za jakiś tam Dinwiddie i Livertów, powalczymy, wiesz, 2-3 lata, stwierdzimy, że nie ma sensu i nagle zobaczymy, że o Boże, nawet pików nie mamy, będziemy spróbować wygrać w konferencji zachodniej, wygramy 28 meczów, Sam Presti będzie miał, wiesz, piki.
No wiem, ale pamiętaj, że tak Danny Green też tak siedział na pikach w Memphis i Sacramento i się przeziębił, no. Te piki nie były takie dobre, a miały być wspaniałe, no więc... To zobaczymy. Znaczy, na pewno stwarzasz sobie dużą szansę, mając ile? 17 pierwszorundowych pików w najbliższych 10 latach?
Możesz je łączyć też, nie? Dodawać, żeby tak. Handlować, spinać się wyżej po graczy, których chcesz faktycznie. To jest fajne, gdy masz taką sytuację.
A nadal jesteś kurnia w Oklahomie. Mhm.
Ale myślę, że Sam Presti tymi swoimi ruchami pokazuje, co myśli o Darylu Morreyu, że to nie Daryl Morey, tylko Daryl Sorry trochę. Pokazuje, kto jest lepszy.
No, chyba tak. No.
I przy okazji mam taką jeszcze inną ciekawą myśl, znaczy ciekawą, ona jest dla mnie ciekawa. Czy Sam Presti na końcu, czy można powiedzieć, że Sam Presti na pewno przegrał trade Jamesa Hardena, jeśli okaże się, że poniekąd zrobi tak, kiwając z Morreya, z Westbrookiem i Polem, bo to w końcu on wyciąga za Pola wartość teraz. On dostał piki od Houston za to, że oddał im Russella Westbrooka. Mm-hmm. Wziął Chrisa Paula, zdealował Paula, dostał piki. Houston oddało piki, żeby wziąć Russella Westbrooka i nie może go sprzedać teraz. Nie dostanie pików. I jeszcze w 2024, 2025 i 2026 roku, jeśli dobrze mówię, tak? To są te lata.
To jeszcze będziemy o tym mówić.
Będzie mógł wybierać gwiazdę jeszcze, wiesz, tutaj. Może, tak do tego dojdzie. Że to jeszcze nie jest koniec, że to jest zemsta sama Prestiego, jeszcze będziemy pisać. Ja mówię, no, że się nigdy nic nie kończy w historii. W sensie można stworzyć, Filadelfia będzie swój proces jeszcze przez 25 lat robić.
Może tak być. No,
no dobrze. Jeszcze mieliśmy, co jeszcze? Danana
Musę.
I Bruce'a Browna.
Bruce'a Browna.
Trade.
Trudno powiedzieć coś na temat tego trade'u.
Ja myślę, że on pokazuje, że Joe Harris, Spencer Dinwiddie, może pokazywać, że Joe Harris, Spencer Dinwiddie, Caris LeVert, że jednego z tej trójki nie będzie. A i tam jest jeszcze Garrett Temple, jest niezastrzeżonym wolnym agentem, więc myślę, że Garretta Temple'a nie będzie. Tam jest jeszcze Timothée Luau Cabarrot na obwodzie, to jest 5 graczy, tak. Nie? A do tego jest jeszcze Kevin Durant i Kyrie Irving, więc myślę, że oddanie. Pozyskanie przez Brooklyn Bruce'a Browna, rozumiem, że będzie grał w rotacji jako wingman, może jako rezerwowy rozgrywający, sprawia, że jednego z tych graczy, których wymieniłem wcześniej, albo dwóch najpewniej nie zobaczymy w przyszłym sezonie na Brooklynie. Może to jest, wiesz, może to jest właśnie wstęp do wymiany. No.
Może,
z Hardenem
może...
czy z kimś.
O, proszę bardzo. Houston nie jest za bardzo zainteresowany transferowaniem Jamesa Hardena do Brooklynu. Chyba, że ta paczka zawiera KD albo Kyriego.
Tak. No oczywiście, tak rozpoczynasz rozmowy, nie? To takie, tak. No. Dobrze, mieliśmy jeszcze jeden deal. Mieliśmy deal Portland i Houston. Trevor Ariza wraca do Houston. To jest, rozumiem, że próba ratowania jeszcze wszystkiego. James, masz Arizę.
Wymieniasz lepszego gracza, to tutaj duże propsy dla Portland, że się udało w sumie za darmo wyjąć tego.
Znaczy karierę. Oddajesz wybór w drafcie swój, 16 w tym roku. No, i oddajesz no, przyszły nie zastrzeżony.
Nie przesadzajmy. No, wolę no, chyba Katrona.
No tak, ale oddajesz wybór 16 w drafcie, do tego jeszcze zastrzeżony. Ten deal w ogóle może pójść po drafcie, bo oddajesz 2 piki z rzędu, więc on po drafcie pójdzie. Portland będzie wybierać dla Houston, tak? Z 16.
No, masz jakiegoś decent gracza możesz wziąć, ale już też nie przesadzajmy. No.
No dobrze. Coś jeszcze? Nic nie ominęliśmy.
Wiesz co, no może tylko to, że Teresa Witherspoon została jednym z... będzie pracowała z Zionem Williamsonem, taka jest informacja. Czyli łatwiej przyjmie od kobiety, żeby tyle nie żarł.
Synku, Teresa nie Witherspoon, jeśli dobrze pamiętam, która to jest koszykarka, miała wielką dupę, dobrze pamiętam?
Tak.
Może, to ona była taka?
Tak, może to o to chodzi. No.
A swoją drogą, wiesz, tak informacja a propos kobiet zatrudnianych w NBA, NBA właśnie przegrało z baseballem. Nie wiem, czy widziałeś. Tak, dobrze mówię? Sport, baseball, Miami Marlins, to jest ten klub. Miami Marlins zatrudniło kobietę na stanowisku generalnego menedżera. Kobieta nazywa się Kim i nazwisko jest najtrudniejsze w życiu. Nazwisko jej to są dwie spółgłoski. N i spółgłoska G. Ng. Kim? Ng. Tak, to jest jakaś Azjatka. Amerykanko-Azjatka. No więc NBA tak tu chciała, wiesz, tu zaszaleć z kobietami, bla bla. Becky Hammond nie została trenerem, a Kim Ng w baseballu. Baseball. Jest szybciej. Szybciej do strajku kobiet. Baseball.
A, i co będzie ten? Co będzie...
Ona jest doświadczona. Tu biegałaś o tą pracę od dawna, o różną pracę.
A jaki zespół będzie prowadziła?
Miami Marlins.
A, Marlins.
Marlins to Miami, tak? Marlins, Marliny, Miami, zielone. Jakie to dobrze mówię?
Tak.
Chyba Miami. No.
Miami.
Dobrze. No dobrze, zobaczymy, co się wydarzy dzisiaj. Podejrzewam, że nie tak dużo już.
Że już pozmiatane?
Znaczy, że jeśli chodzi o trady, że może nie tak dużo.
A nie, no wiesz, boję się, że ten trade Houston, będziemy Houston Nets, będziemy miętolić przez najbliższe 2 tygodnie. No.
Będą dołączać do drużyny różne, składać oferty, próbować przekonywać Jamesa Hardena. Zobaczymy też, ile osób chce Jamesa Hardena, bo na końcu, jak pytanie brzmiało, gdzie dodałbyś Hardena, żeby zdobyć mistrzostwo do któregoś z kontenderów, to trudno było to odpowiedzieć na to pytanie. Odpowiedzi wzbudzały trudność.
No, to prawda.
Nie wiem, czy to będzie Filadelfia.
No, ale to nie chcesz oddawać Bena Simmonsa.
A chcesz oddać Joela Embiida?
Też nie.
No, ale może powinieneś Embiida oddać za Hardena. Ale to też nie.
Jak bardzo byłbyś podekscytowany, tylko co to znaczy dzisiaj Embiid w Houston?
Co znaczy, że Houston mamy problem?
Właśnie nie, to takie przejście z mikrobolów do big bolów. No.
Dobrze, mój drogi. To co, patrzymy, co się będzie dalej działo.
Tak.
George Hill, Eric Bledsoe, Zion Williamson, Boże, Nowy Orlean się coś powinien zrobić z tym wszystkim.
Nie, tam wydaje się, że to musi, że no wiesz, mając jeszcze Bola, no musisz wykonać jakiś ruch, musisz się pozbyć tych rozgrywających. Za dużo.
Zrobić, za dużo, no, podwyższy skład, potrzebujesz, Boże, no oni muszą dodać, to już ja będę krzyczał o tym, bo nie pozyskali go w tej wymianie, oni muszą dodać centra, rzucającego za trzy, gdzieś coś wymyślić, zrobić, pomyśleć, no ale dobrze.
Zobaczmy. Może wiesz, może po tego on jego się wychylał, no.
Oni mają pik.
Mają pik.
Zapominam o tym, że oni cały czas mają pik. Który to jest pik? To jest jeden...
Dziewiąty chyba. Czy dziesiąty. Bo Waszyngton, Nowy Orlean... Nie, Phoenix jest dziesiąty. Nie, to oni są przecież... Oni nie awansowali do playoffów. Jest chyba
Nowy Orlean nie był w playoffach.
No wiem, ale są pod koniec chyba, więc 13, 14 pik, to się szukuje.
No i teraz jeszcze pozyskali piki Milwaukee, więc może to jest jakiś, wiesz, ten pik Indiany, może wiesz, może piku będą używać, żeby kogoś sprowadzić tutaj. Zobaczymy. Buddy Hield jest szczęśliwy, bo jest w pierwszej piątce w Sacramento.
Tak, pozbył się głównego kompletu, ale to pokazało, że krótko mówiąc nie mają pieniędzy. No.
No i też roli tylko, bo tam wiesz, no, Bogdanović albo Hill, to ciężko było ich zmieścić razem na boisku jakoś dla nich.
No Buddy Hill wygrał tam, troszkę by wydawało się, że raczej Buddy Hill będzie transferowany, zwłaszcza, że no on kolejny raz, że tak powiem, okazuje swoje niezadowolenie i zachowuje się jak prima donna, co do pewnego stopnia możemy zrozumieć, bo no bo jego ścieżka kariery jest tak o 3 lata krótsza, 3-4 lata krótsza niż każdego innego gracza NBA, wchodzącego do draftu w wieku 19-20 lat.
Tak.
Więc on o tyle ma, wiesz, on jest jakieś mniej więcej 100 milionów, jest krótszy od tych wszystkich chłopaków, no 80 milionów, no więc wiesz, on walczy cały czas o swoje i walczy o swoje legacy, no piękna historia, tylko że dziwię się, że tak do pewnego stopnia Sacramento uległo trochę tym jego kaprysom. No. Myślę, że tam dzisiaj było popite, no.
Bo tam jeszcze są te plotki, nie? Że Hilt do Filadelfii cały czas, to tam, czy on sam chciał, czy nie, czy to się wydarzy, czy nie, teraz się chyba nie wydarzy. Buddy do Sixers, nie wiem, zobaczymy. Nie jestem fanem Buddy'ego Hilda. No tak. Kto mu dał ten kontrakt? Ktoś był. Divac. Vlade Divac.
Tak, był taki Divac.
Divac. Dobrze, mój drogi. Słyszałeś może o tym, tak rzucając na koniec, że tak. W Belgii, która słynie z organizowania, słynęła kiedyś, będziesz wiedział na pewno, słynęła kiedyś z organizowania wyścigów gołębi, to są wyścigi na orientację.
Tak.
Tak. Że w Belgii, gdzie już ten sport, że tak powiem, odchodzi w niepamięć i tam z
200... Co jest teraz? Wyścigi dronów?
Chiny przejmują ten sport. I gość, który był hodowcą, wielkim belgijskim hodowcą gołębi, hodował takie sportowe gołębie, postanowił zakończyć karierę w wieku 70 iluś lat. Jako że syn, oczywiście jak to syn, nie chciał przejąć biznesu na wsi, stodoły nie chciał przejąć, wiesz, gołębi nie chciał zabrać, jak się ten Maciarczyk nazywał, nie chciał zabrać tych gołębi, tylko oczywiście w wielkim mieście przesiaduje w Costa Coffee cały czas, to poszły na aukcję te gołębie i Chińczycy, para Chińczyków, dwóch jakichś też, wiesz, hodowców, gdzie tam w Chinach ten sport rośnie, kupili jednego gołębia, zauważaj, 1,9 miliona dolarów.
Wow.
Czyli, żebyśmy wszyscy nie byli szczęśliwi razem z Buddy Hildem, chciałem wszystkim przekazać dzisiaj, szczęśliwym z trade'ów, z ruchu swoich drużyn, że prawdopodobnie każdy z nas jest mniej wart niż ten gołąb. Trzymaj się, mój drogi.
Cześć.